Wydawnictwo Pauza zaprasza do wysłuchania książki Otesy Moszwek zatytułowanej Mój rok relaksu i odpoczynku. Z angielskiego przełożył Łukasz Buchalski. Czyta Ewa Jakubowicz. Dla Luka, mojego jednego, jedynego. Jeśli jesteś sprytny lub bogaty, albo masz szczęście, może uda ci się pokonać ludzkie prawa, lecz wewnętrznych praw ducha i zewnętrznych natury nie potrafi pokonać nikt. Nie, nie pokona nikt. Joni Mitchell, The Wolf That Lives in Lindsay. 1. Po przebudzeniu, czy w dzień, czy w nocy, zawsze sunęłam przez jasny, marmurowy hol budynku, w którym mieszkałam, po czym kierowałam się do najbliższej przecznicy, gdzie mieścił się sklep całodobowy. Kupowałam tam dwie duże kawy, po 6 saszetek cukru w każdej. Pierwszą wypijałam duszkiem w windzie w drodze do mieszkania, drugą sączyłam powoli podczas oglądania filmów, jedząc herbatniki w kształcie zwierząt i łykając trazodon, ambien oraz nembutal, dopóki ponownie nie zasnęłam. W ten sposób traciłam poczucie czasu. Mijały dni, tygodnie, przeleciało kilka miesięcy. Kiedy miałam ochotę, zamawiałam jedzenie z tajskiej restauracji po drugiej stronie ulicy albo sałatkę z tuńczykiem z baru na pierwszej alei. Gdy się budziłam, moją komórkę zapełniały wiadomości głosowe z salonów piękności i spa z prośbami o potwierdzenie wizyt, które rezerwowałam przez sen. Zawsze oddzwaniałam, żeby je odwołać, czego nienawidziłam robić, ponieważ nienawidziłam rozmawiać z ludźmi. Na początku tej fazy dbałam o to, żeby raz w tygodniu ktoś z pralni odbierał moje brudne ciuchy i przywoził czyste. Szelest rozerwanych plastikowych pokrowców wywołany przeciągiem od otwartych okien w salonie działał na mnie kojąco. Lubiłam wdychać zapach świeżego prania, kiedy zasypiałam na sofie. Ale po pewnym czasie zbieranie wszystkich brudów i upychanie ich w worku na pranie stało się zbyt dużym wysiłkiem. A odgłosy mojej pralkosuszarki wyrywały mnie ze snu. Zaczęłam więc po prostu wyrzucać brudne majtki. Wszystkie pary, które miałam wcześniej, i tak kojarzyły mi się z Trevorem. Przez pewien czas przychodziła do mnie pocztą tandetna bielizna od Victoria's Secret. Falbanki w kolorze fuksji, limonkowe stringi, koronkowe body, koszulki Babydoll. Każda sztuka zapakowana osobno w plastikowy woreczek ze zgrzewem. Wciskałam folię do szafy i chodziłam bez majtek. Od czasu do czasu w jakiejś paczce ze sklepów Barneys albo Saks znajdowałam męskie piżamy i inne ubrania, których zamawiania nie pamiętałam. Kaszmirowe skarpety, t-shirty z nadrukami w złym guście, designerskie dżinsy. Prysznic brałam najwyżej raz w tygodniu. Przestałam regulować brwi, depilować się, tlenić i czesać włosy. Zero nawilżania i złuszczania. Żadnego golenia. Rzadko wychodziłam z mieszkania. Wszystkie rachunki opłacałam zleceniami stałymi. Podatek od nieruchomości za swoje mieszkanie i dom nieżyjących rodziców opłaciłam za rok z góry. Opłata za wynajem rzeczonego domu wpływała co miesiąc na moje konto przelewem bezpośrednim. Zasiłek dla bezrobotnych przychodził, o ile tylko raz w tygodniu zadzwoniłam na automatyczną infolinię i wciskałam jeden na tak, kiedy robot pytał, czy rzetelnie szukałam pracy. Pieniądze wystarczały na wykupienie recept i zakupy w całodobowym. Ponadto miałam inwestycje. Kontrolował je doradca finansowy mojego zmarłego ojca i co kwartał przysyłał mi raporty, których nie czytałam. Mnóstwo pieniędzy ulokowałam na koncie oszczędnościowym. Mogłabym za nie przeżyć kilka lat, o ile nie robiłabym nic wyjątkowego. Do tego wszystkiego przysługiwał mi wysoki limit na karcie kredytowej. Słowem, nie martwiłam się o pieniądze. Hibernowanie z całych sił zaczęłam w połowie czerwca 2000 roku. Miałam 26 lat. Przez pękniętą listewkę żaluzji obserwowałam, jak umiera lato, a jesień staje się zimna i szara. Zwiotczały mi mięśnie. Pościel pożółkła, choć zwykle zasypiałam przed telewizorem na zapadającej się sofie z Potter Barn, której biało-niebieskie pasy pokrywały plamy z kawy i potu. Kiedy nie spałam, robiłam niewiele poza oglądaniem filmów. Nie mogłam znieść zwyczajnej telewizji. Szczególnie na początku budziła we mnie zbyt wiele emocji. Kompulsywnie chwytałam za pilota, skakałam po kanałach, prychałam na wszystko i unosiłam się. Nie umiałam sobie z tym poradzić. Jedynymi wiadomościami, jakie potrafiłam znieść, były sensacyjne nagłówki w lokalnych dziennikach, które widziałam w całodobowym. Szybko rzucałam na nie okiem, kiedy płaciłam za kawę. Bush konkurował z Gorem w wyborach prezydenckich. Umarł ktoś ważny, porwano jakieś dziecko, senator ukradł kasę. Znany sportowiec zdradził ciężarną żonę. W Nowym Jorku działy się różne rzeczy, jak zwykle, ale żadna z nich nie miała na mnie wpływu. Na tym polegało piękno snu. Rzeczywistość odkleiła się ode mnie i pojawiła się w myślach jako coś równie niezobowiązującego, jak film albo marzenie senne. Łatwo było ignorować rzeczy, które mnie nie dotyczyły. Pracownicy metra strajkowali, huragan nadciągał i przeminął. To wszystko nieważne. Gdyby nastąpiła plaga szarańczy albo inwazja kosmitów, zauważyłabym, ale bym się nie przejęła. Kiedy potrzebowałam więcej piguł, ruszałam do apteki sieci Rite Aid, 3 przecznice dalej. To była zawsze bolesna przeprawa. Gdy szłam pierwszą aleją, krzywiłam się od wszystkiego. Przypominałam rodzące się niemowlę. Powietrze sprawiało mi ból. Tak samo światło. Poszczególne elementy otoczenia zdawały się krzykliwe i wrogie. Tylko podczas tych wycieczek zdawałam się na alkohol. Kieliszek wódki przed wyruszeniem w drogę prowadzącą obok tych wszystkich bistro, kawiarenek i sklepików, które odwiedzałam, kiedy chodziłam po świecie, udając, że mam życie. W innych sytuacjach starałam się bywać nie dalej niż jedno skrzyżowanie od domu. W całodobowym pracowali sami młodzi Egipcjanie. Poza moją psychiatrą, dr Tuttle, moją przyjaciółką Rivą i portierami w moim budynku byli to jedyni ludzie, których widywałam regularnie. Egipcjanie byli względnie przystojni, kilku z nich szczególnie. Mieli kwadratowe szczęki, męskie czoła, grube, kosmate brwi. I wszyscy wyglądali, jakby nakładali eyeliner. Było ich chyba z pół tuzina. Przypuszczałam, że są braćmi albo kuzynami. Ich styl mnie odstręczał. Nosili piłkarskie koszulki, skórzane motocyklówki i złote łańcuchy z krzyżami. A w radiu puszczali popową rozgłośnię Z100. Zupełnie nie mieli poczucia humoru. Kiedy przeprowadziłam się do tej okolicy, flirtowali ze mną do tego stopnia, że było to irytujące. Gdy jednak zaczęłam się snuć o dziwnych godzinach ze śpiochami w oczach i śliną zaschniętą w kącikach ust, szybko porzucili próby zdobycia mojego serca. Masz tu coś, powiedział pewnego ranka mężczyzna za ladą, pokazując długimi brązowymi palcami swoją brodę. Machnęłam na to ręką. Jak później odkryłam, moją twarz pokrywała zaschnięta pasta do zębów. Po kilku miesiącach niedbałych, półprzytomnych zakupów Egipcjanie zaczęli do mnie mówić szefowo i chętnie przyjmowali ode mnie $0.50, kiedy kupowałam fajki na sztuki, co czyniłam często. Istniało mnóstwo miejsc, do których mogłam pójść po kawę, ale lubiłam całodobowy. Mieścił się blisko, jakość kawy utrzymywała się na niskim poziomie i nie musiałam stawać twarzą w twarz z nikim, kto zamawiał brioszki albo latte bez pianki. Nie było żadnych dzieci z cieknącymi nosami albo ze szwedzkimi au pair, żadnych bezpłciowych zawodowców, żadnych randkowiczów. Kawa z całodobowego była kawą klasy robotniczej, kawą portierów, kurierów, złotych rączek, kuchcików i sprzątaczek. W powietrzu unosiły się ciężkie wonie środków do czyszczenia i zapach pleśni. Zawsze mogłam polegać na oszronionej zamrażarce pełnej lodowych deserów, lodów na patyku i plastikowych kubków z lodem. Przejrzyste pleksiglasowe pojemniki na ladzie zawsze były wypełnione gumą do rzucia i cukierkami. Nic nigdy się nie zmieniało. Papierosy ułożone w równe rzędy, rulony z drapek, 12 rodzajów wody w butelkach, piwo, chleb kanapkowy, gablota wędlin i serów, których nikt nigdy nie kupował, taca czerstwych portugalskich bułeczek, kosz zapakowanych w plastik owoców, ściana czasopism, której unikałam. Nie chciałam czytać niczego ponad nagłówki z gazet. Unikałam lektury czegokolwiek, co mogłoby wzbudzić we mnie zainteresowanie, zazdrość lub niepokój. Kładłam uszy po sobie. Od czasu do czasu w moim mieszkaniu pojawiała się Riva z butelką wina i upierała się, żeby dotrzymać mi towarzystwa. Jej matka umierała na raka. To jeden z wielu powodów, dla których nie chciałam się z nią widywać. Zapomniałaś, że mam przyjść? Pytała, po czym wpychała się do salonu i włączała światło. Rozmawiałyśmy wczoraj wieczorem, pamiętasz? Lubiłam dzwonić do niej, kiedy zaczynał działać Ambien, Solfoton albo inny lek. Według niej zawsze chciałam gadać o Harrisonie Fordzie i Whoopi Goldberg, o niczym innym. Wczoraj opowiedziałaś mi całą fabułę Frantika i odegrałaś tę scenkę, w której jadą samochodem, tę z kokainą. Gadałaś i gadałaś. Emanuel Senie w tym filmie jest niesamowita. Wtedy powiedziałaś mi dokładnie to samo. Czułam zarówno ulgę, jak i irytację, kiedy zjawiała się Riva. To, co czułby ktoś, komu przerwano samobójstwo. Nie, żebym próbowała popełnić samobójstwo. Moje działanie było przeciwieństwem samobójstwa. Hibernacja wynikała z instynktu samozachowawczego. Wierzyłam, że uratuje mi życie. Ładuj się pod prysznic! Mawiała Riva, kierując się do kuchni. Ja wyniosę śmieci! Kochałam Rivę, ale już jej nie lubiłam. Przyjaźniłyśmy się od studiów. Na tyle długo, że łączyła nas już tylko wspólna historia. Skomplikowany układ resentymentu, pamięci, zazdrości, wyparcia i kilku sukienek, które jej pożyczyłam, a ona obiecała oddać je do pralni i mi zwrócić, ale tego nie zrobiła. Pracowała jako asystentka zarządów agencji ubezpieczeniowej w Midtown. Była jedynaczką. Miała fioła na punkcie fitnessu i czerwone znamie w kształcie Florydy na szyi. Ponadto nałogowo żuła gumę, czego skutkami były zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego oraz mdły cynamonowo-jabłkowy oddech. Lubiła przychodzić do mnie, robić sobie miejsce w fotelu, komentować stan mojego mieszkania, mówić, że wyglądam, jakbym znowu schudła i skarżyć się na pracę. Przez cały ten czas sączyła wino, po każdym łyku dolewając do kieliszka. Ludzie nie rozumieją, jak to jest być na moim miejscu, mówiła. Wszyscy zakładają z góry, że zawsze będę pogodna. Tymczasem tym dupkom się wydaje, że mogą wszystkich pod sobą traktować chujowo. A ja mam chichotać, słodko wyglądać i wysyłać faksy? Niech się pierdolą. Niechby wszyscy wyłysieli i smażyli się w piekle. Riva romansowała ze swoim szefem, Kenem, żonatym i dzieciatym mężczyzną w średnim wieku. Mówiła otwarcie, że ma obsesję na jego punkcie, ale starała się ukrywać fakt, że uprawiają seks. Kiedyś pokazała mi jego zdjęcie w firmowej broszurze. Wysoki mężczyzna o szerokich ramionach, w białej koszuli i niebieskim krawacie. Z twarzą tak nijaką, tak nudną, że równie dobrze mogła być odlana z plastiku. Riva miała słabość do starszych facetów. Podobnie jak ja. Twierdziła, że mężczyźni w naszym wieku są zbyt ckliwi, zbyt ciepli, za bardzo potrzebują uwagi. Rozumiałam jej odrazę, choć nigdy takiego mężczyzny nie spotkałam. Wszyscy mężczyźni, z którymi się spotykałam, młodzi czy nie, byli obojętni i nieprzyjaźni.
To dlatego, że zimna ryba z ciebie, wyjaśniała Riva. Ciągnie swój do swego.
Jako przyjaciółka była rzeczywiście ckliwa, ciepła i potrzebująca uwagi. Jednocześnie jednak zachowywała się bardzo tajemniczo, a czasami bardzo paternalistycznie. Nie umiała albo nie chciała zrozumieć, dlaczego chce bez przerwy spać. Tylko stale dawała wyraz swojej moralnej wyższości i kazała mi wypić piwo, którego naważyłam w związku z każdym złym nawykiem, jakiemu się w danej chwili oddawałam. Kiedy latem zaczęłam spać, Riva zganiała mnie, że marnuje ciało gotowe na bikini, palenie zabija, powinnaś częściej wychodzić z domu, masz w diecie wystarczająco dużo białka i tak dalej. Nie jestem dzieckiem, Rivo.
Po prostu martwię się o ciebie, ponieważ mi zależy, ponieważ cię kocham, odpowiadała.
Odkąd się poznałyśmy na pierwszym roku studiów, Riva nigdy na trzeźwo nie przyznała się do jakiegokolwiek pragnienia, które w choćby najmniejszym stopniu kojarzyło się z nieokrzesaniem. Ale nie była doskonała. Żadna z niej biała lilijka, jak powiedziałaby moja matka. Od lat wiedziałam, że Riva jest bulimiczką. Wiedziałam, że masturbuje się elektrycznym masażerem do szyi, ponieważ za bardzo wstydzi się kupić prawdziwy wibrator w seksshopie. Wiedziałam, że ma ogromne długi po koledżu i wieloletnim wykorzystywaniu kart kredytowych,
i że kradnie testery z działu Uroda w sklepie ze zdrową żywnością niedaleko swojego mieszkania w Upper West Side. Widziałam naklejki z napisem tester na różnych przedmiotach z ogromnej torby akcesoriów do makijażu, bez której nie ruszała się z domu. Była niewolnicą próżności i statusu, co nie odbiegało od normy w takim miejscu jak Manhattan, lecz jej desperacja szczególnie mnie irytowała. Sprawiała, że wątpiłam w jej inteligencję. Miała ogromną obsesję na punkcie marek, konformizmu, pasowania. Regularnie wyprawiała się do Chinatown, żeby kupić najnowsze podróbki designerskich torebek. Raz dała mi na gwiazdkę portfel Dooney & Berg. Kupiła nam też parę identycznych breloków na klucze imitacji Coacha. Jak na ironię, jej pragnienie, żeby mieć klasę, zawsze podkopywały jej wysiłki. Wystudiowany wdzięk to nie wdzięk, próbowałam jej kiedyś wytłumaczyć. Urok to nie fryzura. Albo go masz, albo nie. Im bardziej będziesz się starała być modna, tym tandetniej będziesz wyglądać. Nic nie raniło Rivy bardziej niż piękno bez wysiłku. Takie jak moje. Kiedy któregoś dnia oglądałyśmy na kasecie Przed wschodem słońca, stwierdziła: wiedziałaś, że Julie Delpy jest feministką? Ciekawe, czy to dlatego nie jest chudsza. Gdyby była Amerykanką, nigdy by nie dostała tej roli. Widzisz te jej obwisłe ramiona? Tutaj nikt nie toleruje tyle tłuszczu. Obwisłe ramiona są zabójcze. To jak egzamin dla uczniów szkół średnich. Poniżej 1400 punktów nie istniejesz. Cieszysz się, że Julie Delpy ma obwisłe ramiona? Zapytałam. Nie, odparła po chwili zastanowienia. Nie nazwałabym tego radością. Raczej satysfakcją. Wydawało się, że zazdrość jest jedyną rzeczą, jakiej Riva nie czuła się w obowiązku ukrywać. Odkąd zawiązała się nasza przyjaźń, za każdym razem, gdy opowiadałam, że zdarzyło się coś dobrego, ona jęczała: niesprawiedliwe. Powtarzała to słowo tak często, że stało się ono swoistym mottem, które rzucała mimochodem bez emocji w głosie. Automatycznie reagowała tak, kiedy dostałam dobry stopień, kupiłam nowy odcień szminki lub ostatnie lody na patyku, albo poszłam do drugiego fryzjera na strzyżenie. Niesprawiedliwe. Krzyżowałam palce i wyciągałam dłoń w stronę Rivy, udając, że to dla ochrony przed jej gniewem i zawiścią. Raz zapytałam ją, czy ta zazdrość ma jakiś związek z tym, że jest Żydówką i czy uważa, że wszystko przychodzi mi łatwiej, ponieważ mam anglosaskie korzenie. Nie chodzi o moje żydowskie pochodzenie, odpowiedziała. To było niedługo przed rozdaniem dyplomów, gdy okazało się, że ukończę studia z wyróżnieniem, mimo że na ostatnim roku odpuściłam ponad połowę zajęć, a Riva zawaliła egzamin końcowy. Chodzi o to, że jestem gruba. Nie była. Była naprawdę bardzo ładna. Chciałabym, żebyś bardziej o siebie dbała. Rzuciła mi półprzytomnej podczas któryś odwiedzin w moim mieszkaniu. Wiesz, że nie zrobię tego za ciebie. Czemu tak bardzo lubisz Whoopi Goldberg? Nie jest nawet zabawna. Powinnaś oglądać filmy, które cię rozweselą. Na przykład Austina Powersa. Albo ten z Julią Roberts i Hugh Grantem. Nagle zachowujesz się jak Winona Ryder w przerwanej lekcji muzyki. Ale wyglądasz bardziej jak Angelina Jolie. Miała tam blond włosy. Tak właśnie Riva wyrażała troskę o mnie. Nie podobało jej się również to, że biorę dragi. Naprawdę nie powinnaś popijać leków alkoholem. Rzuciła, po czym dopiła wino. Pozwalałam jej wypijać całe. Na studiach nazywała łażenie po barach chodzeniem na terapię. Potrafiła wydoić whisky sour jednym haustem. Między drinkami łykała ibuprofen. Twierdziła, że to dla podniesienia tolerancji na alkohol. Prawdopodobnie kwalifikowała się na alkoholiczkę. Ale co do mnie miała rację. Naprawdę brałam dragi. Codziennie łykałam przynajmniej tuzin tabletek. Uważałam jednak, że wszystko jest w najlepszym porządku. Wszystko odbywało się legalnie. Po prostu chciałam ciągle spać. Miałam plan. Nie jestem jakąś ćpunką. Broniłam się. Biorę sobie wolne. To jest mój rok relaksu i odpoczynku. Szczęściara, odparła Riva. Nie miałabym nic przeciwko, żeby sobie wziąć wolne. Pobyczyć się, oglądać filmy i drzemać cały dzień. Ale nie narzekam. Po prostu nie mam takiego luksusu. Kiedy była pijana, zawsze kładła nogi na stoliku kawowym, zsuwając przy tym moje brudne ubrania i nieotwarte listy na podłogę i zaczynała bez przerwy nawijać o Kenie, żebym była na bieżąco z ich operą mydlaną z cyklu Romans w biurze. Przechwalała się wszystkimi fajnymi rzeczami, jakie zamierzała robić w weekend, a także marudziła, że przerwała swoją najnowszą dietę i musi dla równowagi wyrabiać nadgodziny na siłowni. W końcu wybuchała płaczem, gdy zaczynała opowiadać o swojej matce.
Po prostu nie mogę z nią porozmawiać tak jak kiedyś. Jest mi tak smutno, czuję się taka porzucona i bardzo, bardzo samotna.
Wszyscy jesteśmy samotni, Rivo, odpowiadałam. Mówiłam prawdę. I ja, i ona byłyśmy samotne. To było maksimum pocieszenia, jakie mogłam jej zaoferować.
Wiem, że muszę być przygotowana na najgorsze. Rokowania są kiepskie. W dodatku nie sądzę, żebym miała pełną wersję jej historii choroby. To mnie po prostu zwala z nóg. Chciałabym, żeby ktoś mnie przytulił, wiesz? Czy to żałosne?
Potrzebujesz uwagi, odpowiedziałam. To chyba frustrujące.
Do tego jeszcze Ken! Nie mogę tego wytrzymać. Wolałabym się zabić, niż być sama.
Podsumowała. Przynajmniej masz jakieś możliwości do wyboru. Jeśli akurat czułam się na siłach, zamawiałyśmy jedzenie z tajskiej knajpy i oglądałyśmy filmy na płatnym kanale. Wolałam swoje kasety wideo, ale Riva zawsze chciała obejrzeć coś, co było nowe, na topie i ponoć niezłe. Fakt, że górowała nade mną pod względem znajomości popkultury, stanowił dla niej w tamtym okresie powód do dumy. Znała wszystkie ploteczki na temat celebrytów, śledziła najnowsze trendy w modzie. Mnie to wszystko gówno obchodziło, ale Riva studiowała Kosmopolitana i oglądała Seks w Wielkim Mieście. Konkurowała ze mną pod względem piękna i mądrości życiowej. Jej zawiść objawiała się ogromnym zadufaniem. W porównaniu ze mną moja przyjaciółka czuła się upośledzona społecznie i według własnej definicji miała rację. Wyglądałam jak modelka, miałam pieniądze, których nie zarobiłam, nosiłam prawdziwie designerskie ciuchy i skończyłam historię sztuki, a więc byłam osobą o wysokiej kulturze. Ona zaś pochodziła z Long Island, w skali od 1 do 10 była 8, ale określała samą siebie jako nowojorską trójkę i skończyła ekonomię, którą nazywała kierunkiem azjatyckich nerdów.